Słuchajcie, mam do Was takie słowo, które od kilku dni Pan Bóg mi dawał do serca. Nazwałam to kazanie listy z domu Ojca. Jesteśmy listem Chrystusowym. Tak jest o nas powiedziane. W drugim Koryntian 3:3 jest napisane: Wy sami jesteście naszym listem, napisanym w naszych sercach, rozpoznawalnym i czytelnym dla wszystkich ludzi. To jest rzeczą jasną. Jesteście listem Chrystusa, który powstał dzięki naszej posłudze, napisanym nie atramentem, lecz duchem żywego Boga i nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach żywych serc. Jesteśmy listem Chrystusowym. Czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy rozpoznawalni, jesteśmy widoczni. Nie jesteśmy świecą, która gdzieś tam jest ukryta, ale jesteśmy widoczni. Sami wiecie, że w różnych sytuacjach, kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy nie znają Chrystusa, w jakiś przedziwny sposób jesteśmy zauważani. W czasami dobry sposób, czasami w zły sposób. Oczywiście, jak jesteśmy takimi chrześcijanami, kiedyś taka historia chodziła, pamiętacie, który wynurza się raz na jakiś czas, jak łódź podwodna, tak? I nikt nie wie w pracy, że ty jesteś człowiekiem wierzącym i tak dalej, tak? Czasami wie, bo to jesteś tym, który ciągle dyskutuje, czy iść na strajk, czy nie iść, czy być za aborcją, czy nie. Także oni wiedzą, ale to chyba nie o taki chrystusowy list chodzi. Ostatnio mój dobry znajomy, czyli... Czy ja mogę trochę po głosu poprosić, żeby mi ściągnęli zachu? Bo ja tu zaraz umrę, to ja nie śpiewam dzisiaj, także tak mnie mat mi zrób, proszę cię bardzo. Okej, okay, dzięki. Okej, okay. Czyli czasami ludzie nas znają i tak jak Tomek Żółtko na swojej stronie napisał, jesteśmy takimi chrześcijanami plus, tak? Czyli wszyscy wiedzą o wszystkich naszych poglądach na każdy temat. Ale czy na pewno o taki list Chrystusowy chodzi nam tutaj w liście do Koryntian, tak? Czyli jesteśmy listem, który apostołowie mówią tu o ich uczniach. Mówią o tym, że to jest list, który jest napisany, czytelny przez nich, jest czytelny dla wszystkich ludzi, ale rzeczą jest jasną, że jesteście tym listem, który jest listem Chrystusowych, tak? Który powstał dzięki naszej posłudze napisanym nie atramentem, lecz Duchem Świętym. Czyli Duch Święty jest tym, który pisze. Pisze ten list. I wiesz, ja sobie tak zastanawiałam, czytałam sobie takie rzeczy i miałam taką myśl dotyczącą wojny, że bardzo często jest coś takiego, że jak żołnierze są na wojnie, to dostają taki list z domu. I w tym liście z domu jest napisane: cześć, ciocia Asia urodziła dziecko, wujek Józek dostał nową pracę, wybudowaliśmy altankę, dzieci mają się dobrze, Jasiu przyniósł piątkę ze szkoły, wojna nas nie dotyczy, jesteśmy gdzieś schowani, tak? I ten człowiek, który czyta ten list, jest na wojnie, on ma taką radość, przychodzi nadzieja do jego życia, że warto walczyć, że warto być w tym miejscu, w którym jest, dlatego że jest dom, który jest domem bezpiecznym, jest dom, do którego on kiedyś wróci. I wiesz, w czasie wojny takie listy, dlatego one tak kursowały, dlatego byli listonosze, ponieważ to dawało nadzieję ludziom. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taki śmieszny film w telewizji, właśnie mi się przypomniał, listonosz chyba. Taki o wojnie, o tym, jak ludzie żyli na odludziach, daleko od siebie wszyscy, tak, w Ameryce, po prostu nie wiedzieli, czy ktoś żyje, czy coś. I w tym zaczął funkcjonować człowiek, który przenosił listy. Ich było później coraz więcej, oni przenosili do siebie listy i mówili jakby, co się dzieje u nich. I nagle ktoś dostawał list: wow, moi rodzice żyją. Wprawdzie są gdzieś tam 2000 kilometrów czy więcej, oni konno jeździli. I co było ciekawe, że ci tacy, którzy byli jakby tą bandą niszczącą wszystko, to najważniejszą dla nich rzeczą to było to, żeby zabić listonosza. Bo wiedzieli, że jak przyjdą dobre wiadomości, to ci ludzie będą mieli nadzieję, że będą walczyli. I wiesz, i jeżeli my jesteśmy listem Chrystusowym, to my jesteśmy takim listem, który jest napisany dla ziemi, który jest napisany dla innych, którzy potrzebują, i takim listem, który tak naprawdę jest listem o niebie, jest listem o naszym domu, o tym, gdzie my pójdziemy, o tym, jak to niebo wygląda, o tym, co to niebo nam daje. I widzisz, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, to On się stał takim listem. Jest powiedziane, że On objawiał światu, kim jest Ojciec. Czyli On mówił: hej, zobaczcie, czym jest niebo. Zobaczcie, czym jest nasz dom. Wasz Ojciec czeka na was. Czyli On nie objawiał tego, co mówił Adam, tak? Co zrobił Adam. Nie objawił grzechu. Nie objawiał na okrągło tego, jaki diabeł jest zły, jak on morduje, jakie rzeczy robi. Ale objawiał Ojca. objawiał Jego miłość, objawiał Jego pragnienie bycia z nami, objawiał po prostu wszystkie Jego dzieła, tak? Powiedział, ja przyszedłem, aby niszczyć wszelkie dzieła diabelskie. Tak, ja przyszedłem, aby niszczyć wszystko to, co diabeł stworzył. Ja przyszedłem, aby uzdrawiać, ja przyszedłem, aby wskrzeszać, tak? Jest powiedziane, że on przyszedł tak, aby podnieść to, co jest złamane, tak? Żeby nie złamać trzciny, która jest nadłamana, a żeby ją podnieść. To był jego list, tak? Kiedy zaczęli mu mówić o pewnych przykazaniach, które trzeba wypełniać, to Jezus powiedział, to jest jeszcze mało. Jest o wiele więcej. I wtedy było całe kazanie na górze, tak? Że jest o wiele więcej do wypełnienia, czyli Królestwo Boże jest czymś więcej. Jak ja sobie pomyślę o różnych takich stwierdzeniach Jezusa, właśnie tak, takie jak pamiętacie przy kobiecie, kiedy przyprowadzili mu prostytutkę, tak? I zapytali się, co trzeba zrobić. I on zawsze odpowiadał takim dziwnym językiem pod tytułem, no, jak ktoś jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tak, kobieta przy studni, zobaczcie następną rzecz, tak, przychodzi, a wy nie możecie rozmawiać z nami, tak, z Samarytanami, wy nie możecie tutaj do nas nic mówić, tak, nie możecie się odzywać, a Jezus, a ile masz mężów, tak, a nie masz żadnego, prorok, tak, i on zawsze jakby opowiadał takimi, to było takie specyficzne, takie inne i spowodowało, że ludzie zaczynali myśleć takim innym językiem, takim jakby niebiańskim, takim w ogóle w innych strukturach. Tak, zobaczcie, jak rozmawiał z Piotrem, tak, kiedy Piotr go się zaparł. Tak, Piotrze, czy ty mnie kochasz? Piotrze, ale czy ty mnie kochasz? O Panie, przecież wiesz, tak? On nie mówił, musisz się nawrócić, musisz zawrócić od swojego wyparcia, swoich strasznych grzechów, tylko w takim językiem, który łapał za serce. I wiesz, jeżeli my stajemy się listem Chrystusowym, to my umiemy posługiwać się Jego językiem. Potrafimy posługiwać się językiem z nieba. I widzisz, kiedy czytamy sobie jeszcze fragment z Jana 17:3-5, Jezus mówi do swoich uczniów, a życie wieczne polega na poznaniu Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Teraz więc, Ojcze, otocz mnie Twą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Czyli życie wieczne, którego się uczymy już tu na ziemi, polega na poznaniu prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Na tym polega życie wieczne, tak? Więc jakim listem my jesteśmy, tak? Czy jesteśmy takim listem... Słuchajcie, już w Starym Testamencie bardzo dużo mamy o Bogu, który jest dobrym Bogiem, już bardzo dużo mamy o niebie. I kiedy na przykład czytamy Jeremiasza, to tam jest znowu napisane coś, co jest takie niekonkretnie charakterystyczne dla Starego Testamentu, ale Jeremiasz miał objawienie, stał się takim listem dla swoich ludzi w tym czasie i powiedział, Jeremiasza 29:11-14. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Wysłucham was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać, tak? Gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, pozwolę wam się znaleźć, oświadcza Pan. Odmienię wasz los, zbiorę was ze wszystkich narodów oraz ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, oświadcza Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, z którego was zesłałem. Ja wiem, jakie plany mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Tu plany o pokoju, nie o doli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość. Uczynić was ludźmi nadziei. Wysłucham was, gdy będziecie mnie szukać i zbliżać się do mnie. Jeżeli tylko, tutaj nie było nic więcej powiedziane. Jeśli tylko będziecie mnie szukać, jeśli tylko będziecie się do mnie zbliżać, ja was wysłucham, bo ja nie przygotowywałem wam niedoli. Bo ja nie marzyłem o niedoli dla was, bo ja chcę was wyciągnąć z tej niedoli. Więc w jakimkolwiek miejscu jesteś, to już dla ciebie list został zapisany. List nie o niedoli, chociaż w niedoli siedzisz, nie o smutku, chociaż być może w smutku jesteś, ale list o pokoju, list o dobrej przyszłości, który zgotował ci Bóg. I wiesz, i dla mnie to jest niesamowite, bo jak ja się nawracałam i chodziliśmy... Myśmy wtedy byli w odnowie w Duchu Świętym, ale chodziliśmy też do różnych takich kościołów i oni czasami takim trudnym dla mnie językiem mówili różne takie proroctwa i tak, o Panie, musimy Cię szukać, bo inaczej diabeł nas okradnie. Dla mnie to wszystko takie piękne było, takie Boże. I oni te listy czytali. I ja się tak zachwycałam. I tak sobie pomyślałam, jak to jest możliwe, że ja chodziłam do różnych takich miejsc, które dzisiaj być może bym określiła jako miejsca religijne. Co takiego było, że ja tam słuchałam Bożych listów? A może właśnie byłam podłączona do Boga cały czas i w każdym takim miejscu wysłuchiwałam tego, co On mówi do mnie. Wsłuchiwałam się to i mówiłam, co chcesz, Panie, żebym dzisiaj usłyszała, a inne rzeczy po prostu jakby tak przechodziły pomimo moich uszu. Ja słyszałam, co mówi do mnie Bóg, dlatego że Go szukałam, więc On do mnie przemawiał, przemawiał cały czas. Więc jeżeli my oczekujemy listów Chrystusowych, to my je czytamy, czytamy je w Ewangeliach. Kiedy ostatnio czytałeś Pismo Święte, ja otwieram Pismo Święte i do mnie Bóg mówi. Dlaczego ja każdego rana dostaję taki fragment, który akurat do mnie przemawia? Przecież ja po prostu korzystam z konkordacji i sobie zaznaczyłam, żeby mi fragmenty przeskakiwały. Też dostajecie te same? Też dla was tak działają jak dla mnie? Bo ja myślę sobie, o, znowu do mnie. I to jest fajnie, zaznaczyłam sobie to, bo fajnie jest dostawać list. Więc ja dostaję jakiś fragment każdego rana. Fragment, który jest do mnie. I szukam tego, co jest do mnie w tym, co jest napisane. I widzicie, czyli... Czy jesteśmy takim listem z Jeremiasza, ale być może jesteśmy takim listem, o którym pisze Paweł w trzecim Koryntian, później w tych następnych zwrotach, tak? Przepraszam, w drugim do Koryntian, w trzecim rozdziale, tak? Tam jest napisane, on pisze o tych tablicach kamiennych i później zaczyna mówić, tak? Dalej o tym, że ci, którzy są opisani na tablicach kamiennych, ci polegają na uczynkach. Czyli ci uważają, że muszą pewne rzeczy zrobić, żeby zasłużyć sobie na niebo, tak? I Paweł mówi, że niektórzy z nas takim listem są, tak? Czyli polegają na czymś takim, że mają cały zakaz wykazów, nakazów, określają wszystkich ludzi, czy oni są cieleśni, czy oni nie są cieleśni, czy oni są dobrzy, czy oni są źli, tak? Czyli wchodzą w pewne rzeczy, które powodują, że są takim dziwnym listem Chrystusowym, którego nie każdy chce czytać, który nie każdy na niego jest otwarty. I widzisz, ale też możemy zobaczyć, że tak jak Pismo Święte mówi, że bogaty, mądry, wyuczony, inteligentny, że teolog, jemu najtrudniej jest zostawić to, co ma, oprzeć się na tym, co ma, tak, i budować na pójściu za Jezusem, na szukaniu Jego i na doświadczaniu Jego. I zobaczcie, Jan Chrzciciel być może nigdy nie wszedłby w swoje powołanie, gdyby był dalej funkcjonował tak, jak wychowano go w domu ojca. Zobaczcie, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Ja tak sobie dzisiaj pomyślałam. Mówię, słuchajcie, ojciec Jana Chrzciciela, żeby w ogóle, wiesz, zaakceptować to, że będzie miał takiego syna, to tak dziwnie się stało z nim, jak poszedł do miejsca najświętszego. Co on tam stracił? Mówić nie mógł. Pewnie jakbym mógł mówić, to mi nie będzie tak. Nie dość, że się Jan nie będzie nazywał, to nie będzie też innych rzeczy robił. Więc Bóg musiał coś zrobić, żeby zatrzymać to błogosławieństwo, bo urodzenie się w takiej rodzinie było błogosławieństwem nad jego synem. Tak? Bóg zabrał mu kogoś najcenniejszego, kogo on przeznaczył do tego, żeby szedł jego drogą. Kto z nas, będąc na tym miejscu, będąc naprawdę taką osobą żyjącą z Bogiem, nie zamarzyłby sobie, żeby jego syn nie szedł jego drogą? Bóg zatrzymał marzenia syna Jana. Zatrzymał i powiedział, on musi iść swoją drogą. On musi iść swoją drogą. I zobaczcie, kiedy Jan zaczął służyć Bogu, to pierwsze, co zrobił, to musiał opuścić swój dom. Opuścić to całe nauczanie, wszystko, w czym był. I stać się jakimś dziwakiem, człowiekiem w skórze. Nie wiem, może w Izraelu, w sumie nie wczytałam się w historię, może w Izraelu w tym czasie tak ludzie chodzili w skórach i jedli takie rzeczy, nie wydaje mi się. Tak? Ale zobaczcie, do jakiego miejsca on doszedł. I czasami w naszym życiu, żeby iść za Chrystusem, my naprawdę musimy się pozbyć tych naszych oczekiwań, tych naszych pragnień, w jakich funkcjonujemy. Zobaczcie Paweł. Paweł, wyuczony faryzeusz. Tak naprawdę Paweł po prostu szedł według niego w tej Ewangelii Plus, czyli w tej Ewangelii zmiany wszystkich, tak? Znaczy nie Ewangelii, nie powinnam powiedzieć Ewangelii, tak? Ale w tej religijności żydowskiej Plus, tak? On wszystkim wyznaczał drogę, a jak nie, to koniec, tak? robił wszystko, tak? A może raczej kamieniami, koniec, tak? Ale Pawła się wszyscy bali. Nawet człowiek, który został do niego wysłany, powiedział, że no to Pawła to nie. Ja wiem, kto to jest. Lepiej, żeby on tu nie przyszedł, a jak przyjdzie, to niech dalej będzie ślepy najlepiej. Nie? Także oni wszyscy wiedzieli, kim jest Paweł. Ale Bóg zmienił życie Pawła wtedy, kiedy uderzył w ziemię. Czasami uderzenie w ziemię jest dobre. Także jak spadniesz kiedyś z roweru, to się nie zastanawiaj za długo, tylko pytaj się, co chcesz mi, Boże, przez to powiedzieć? Lub wywrócisz się na lodzie, a może się okazuje, że nic sobie nie złamiesz, tylko naprawdę jakaś nowa myśl przyjdzie do twojego życia, w której zawrócisz z kierunku, w którym idziesz. Wiesz, my w większości jesteśmy ludźmi mądrymi. Chociaż Ewangelia mówi, że ja się czasami pocieszam w różnych momentach, jak nie widzę, że Bóg wybrał to, co głupie wobec tego, wobec świata, ale my jesteśmy ludźmi mądrymi, mamy tyle wiedzy, że my możemy naprawdę na wszelkie możliwe dziedziny, o których poczytamy, jak nas bardziej interesują, się wypowiadać. Ale kiedy chcemy być listem Chrystusowym, to się okazuje, że z wielu rzeczy musimy zrezygnować. I widzisz, że tutaj mamy ten fragment o bogatym młodzieńcu, o którym czytamy w Mateusza 19, 16, 21, tak? I później 27, 30. I tam jest napisane, pewnego dnia podszedł do Jezusa jakiś człowiek i zapytał, nauczycielu, co dobrego mam uczynić, aby otrzymać życie wieczne? Co dobrego mam uczynić? Nauczycielu. Jeżeli ktoś mówi do kogoś, że jesteś jego nauczycielem, to znaczy, że on ci daje autorytet nad twoim życiem. Nie każdy mówi do ciebie nauczycielu, zauważyłeś? Moje dzieci tak do mnie nie mówią, nie wiem dlaczego. Okej? Okay? Nauczycielu. Nauczycielu, co mam zrobić? Co mam dobrego jeszcze uczynić, aby utrzymać życie wieczne? Dlaczego pytasz mnie o dobro? Naprawdę dobry jest tylko Bóg. Jeśli chcesz otrzymać życie wieczne, wypełnij Jego przykazania. To jest normalnie jak rozmowa z tą kobietą przy studni. Dokładnie wiedział, co mu powiedzieć. No w końcu to był Bóg. W końcu to był Bóg, a nie ja. Dlaczego mnie pytasz o dobro? Naprawdę dobry jest tylko Bóg. Jeśli chcesz otrzymać życie wieczne, wypełnij Jego przykazania. Ale które? Zapytał rozmówca. Sprytny ten rozmówca. Nie zabijaj, bądź wierny w małżeństwie, nie kradnij, nie składaj fałszywych zeznań, szanuj rodziców oraz kochaj innych ludzi jak siebie samego. Słuchajcie, to już naprawdę gruby kaliber jest. Jeszcze nie zabijaj, to okej, okay, ale kochaj innych ludzi jak siebie samego, tak? Nie fałszywych zeznań nie mów, to już jest duży kaliber. Odrzekł Jezus. Nigdy nie przekroczyłem żadnego z nich, odparł młody człowiek. Czego jeszcze mi brakuje? Słuchajcie, jeżeli młody człowiek tak mówi, to nie jest człowiek, który, wiesz, robi co innego. On naprawdę to robi. Czyli on naprawdę przestrzegał tych przykazań, naprawdę żył takim życiem oddanym Bogu, tak? Jeśli chcesz być doskonały, czego jeszcze mi brakuje? Jeśli chcesz być doskonały, rzekł Jezus, idź i sprzedaj swój majątek, a pieniądze rozdaj biednym. Tak zapewnię ci skarb w niebie, potem wróć i chodź za mną. My zostawiliśmy i później jest fragment, w którym on odchodzi zasmucony i tak dalej, tak? I wtedy apostołowie zaczynają myśleć, o, to bogatemu jest naprawdę trudno, żeby wejść do królestwa. Mądremu jest naprawdę trudno, żeby wejść do królestwa. Temu, który jest wykształconym teologiem, jest bardzo trudno, żeby wejść do królestwa, tak? I prowadzą tą rozmowę i w pewnym momencie orientują się i mówią do Jezusa, skracam ten fragment, my zostawiliśmy wszystko. Łapią sedno. My zostawiliśmy, prawie nic nie mieli, ale w sumie wszystko zostawili, tak? My zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. To tak jak my w sumie. Odezwał się Piotr. Co więc z nami będzie? Zapewniam was, odpowiedział Jezus, że w przyszłym świecie, gdy ja, Syn Człowieczy, zasiądę na tronie chwały, wy, moi uczniowie, zasiądziecie na 12 tronach, by sądzić 12 rodów Izraela. A każdy, kto z miłości do mnie pozostawi dom, braci, siostry, ojca, matkę, żonę, dzieci albo posiadłości, otrzyma w zamian 100 razy tyle, odziedziczy życie wieczne w przyszłym świecie. Wtedy wielu ludzi obecnie uznawanych za wielkich przestanie się liczyć, a inni, teraz uznawani za najmniejszych, będą wielkimi. Słuchajcie, niesamowity fragment. Fragment, który mówi do ciebie, Może ty musisz zostawić swój dom. Może ty musisz zostawić swojego brata. Może ty musisz zostawić w końcu swoją siostrę. Może ty w końcu musisz zostawić swojego ojca, matkę. Może ty musisz zostawić swoje dzieci, bo ciągle się o nich troszczysz i ciągle myślisz, co to znaczy zostawić dzieci, rozwieść się. Nie. To znaczy postawić Chrystusa przed tym. Postawić Chrystusa przed swoją rodziną i powiedzieć, ja chcę pójść za tobą. Nie w ten sposób, że wiecie, jak niektórzy mówią, pamiętam, miałam kiedyś takich cudnych pacjentów lata temu, mogę to powiedzieć, bo to jest hit, świadectwo. Pewien pastor powiedział do swojej żony, przecież wiedziałaś, za kogo wychodzisz, bo ona mówi, że ciągle go nie ma w domu, że dzieci cierpią, a on mówi, ale ja służę królestwu, nie? I w końcu mówi tak do niej, przecież wiedziałaś, za kogo wychodzisz, nie? A ja tak siedzę z nią, siedzę i mówię, ty, a za kogo ty wyszłaś? Ile mieliście lat, jak braliście ślub? No, 19. I co twój wtedy mąż robił? Ona mówi, no składał samochody w jakiejś tam u mojego szwagra w takim wiecie, jak to się tam, zakładzie mechanicznym, nie? A ja mówię, czyli wyszłaś za mechanika samochodowego. Ja mówię, pamiętaj, za kogo wyszłaś, nie? I to są tego typu rzeczy, więc ja nie mówię o tym, że mamy zostawić i nie być ojcami, nie być matkami dla swoich dzieci, ale zostawić w sensie, że to nie może być coś, co nas wiąże w naszej podróży z Bogiem. Coś, co staje się naszym tłumaczeniem, że my czegoś nie możemy zrobić, że my nie możemy pójść dalej. Jeżeli cały nasz dom ma służyć Bogu, to on będzie ustawiony w porządku wtedy, kiedy my będziemy służyć Bogu. Jeżeli całe nasze życie ma służyć Bogu, to będzie ono ustawione, kiedy my będziemy podążać za nim, a nie w strachu będziemy wszystko dookoła siebie, jak tak kokosz, gromadzić. Bo inaczej jesteśmy człowiekiem, który nie buduje w miejscu, w którym Bóg powiedział, żebyśmy budowali. I zobaczcie, Jezus mówi dalej, wtedy wielu ludzi obecnie uznawanych za wielkich przestanie się liczyć. Wyobraźcie sobie, że w naszej ojczyźnie w niebie wielu ludzi, których dzisiaj uznajemy za wielkich, przestanie się liczyć. A inni, teraz uznawani za najmniejszych, będą wielkimi. A różnica będzie taka, że zrobią to, co mają zrobić. Pójdą za nim. Bo tu jest tylko o tym mowa. Zostawią te wszystkie rzeczy, które ich obciążają. Nie będą ich nosić, gromadzić, ale pójdą za nim. I zobaczcie, czyli listy i sztuka pisania to tylko owoc naszego życia z nim. List, który piszemy, zawsze wynika z naszego życia. Zawsze wynika z naszego obcowania, z naszego przebywania, z naszego bycia z nim. Jeśli tego nie ma, to nasz list będzie suchą treścią. Będzie coś przekazywał, co być może będzie mądre, ale nie będzie listem napisanym przez Ducha Świętego w naszym życiu. Czyli tylko nasze przemienione w nim życie, w którym naprawdę jesteśmy zanurzeni, staje się listem, który jest listem nieba, który jest listem mówiącym o niebie. I teraz zobaczcie, czyli te listy są takim owocem naszego bycia z nim lub owocem naszego strachu przed domem Ojca, tak? Jak mi jest źle w życiu, to ja sobie przypominam te wszystkie lasy, po których biegałam, jak byłam małą dziewczynką. Przypominam sobie porcelanę, z której mama serwowała mi herbatę albo kawę, ubierając mnie w swoje sukienki, które przeszywała z takich swoich pięknych, w których kiedyś widziałam ją na zdjęciach. Przypominam sobie swojego psa, do którego się tuliłam, stawy, w których brodziłam, lasy, po których biegałam. Straszyli nas wprawdzie wtedy czarną ręką i jak coś jechało, to się chowaliśmy, albo tym jeszcze czarną wołgą, nie? To wtedy wszystko trzeba było leżeć w krzakach, jak jakiś czarny samochód jechał. A ponieważ nie widzieliśmy nigdy wołgi, no to każdy czarny samochód był naszym niebezpieczeństwem. Ale kiedy mnie jest źle, to ja ciągle biegam po tych lasach, po tych łąkach. Ciągle się w nich zanurzam. Kiedy mnie jest źle, to przytulam się do mojej przyszłości, do mojego domu. Siadam w jakimś jagodzisku i jem w mojej wyobraźni jagody. Tak było kiedyś. Ale teraz, kiedy jest mi źle, to biegam po niebiańskich polach. To idę nad jezioro kryształowej wody i uczę się po nim chodzić razem z Jezusem. To wracam do domu. Do domu, którego zapach, którego smak, którego kolory przypominają mi dom. Dają mi bezpieczeństwo. Dają mi siłę do dalszego biegu. Dają mi siłę do kochania, do istnienia, do bycia. I wtedy staje się listem Chrystusowym. Ale zobaczcie, pójdziemy głębiej w tym temacie. Czyli listy są owocem, tak? Czyli kiedy twój list jest napisany z lękiem, kiedy twój list jest napisany jakoś w dziwnym kształcie, to być może jest tak dlatego, że nie znasz go. Nie mieszkasz u niego. Nigdy nie poczułeś się zaadoptowany. Jak ja byłam niewierzącą osobą, czyli taką, która nie poznała Jezusa, nie nawróciła się na nowo, to ciągle mówiłam do Boga, chciałabym cię kiedyś poznać, ale jeszcze muszę się trochę zmienić. Jeszcze piję, palę, jeszcze robię dużo strasznych rzeczy. Moje świadectwo znacie, bo mi Marek woli opowiadać moje niż swoje, bo ja to byłam tym złym grzesznikiem. Także po prostu ciągle mówiłam Panu Bogu, jak byłam na studiach, pamiętam, że wiesz, ja się kiedyś nawrócę, ale najpierw się zmienię. Najpierw trochę inna będę. I wiesz, i my tak czasami mówimy do Pana Boga, wiesz co, kiedyś będzie na pewno inaczej, kiedyś będę tym cudnym sługą Bożym, który będzie mu służył, albo kiedyś będę robić to i to. Ale wiesz, dzisiaj to ja się nawet nie modlę. Dzisiaj to ja nawet tego nie robię. Wiesz, ale prawda jest taka, że to jest początek dla was, szczególnie kochani, którzy słuchacie, który jest początek naszego poznawania Boga. Jeśli my nie mamy w sobie kogoś, kto nas do tego Boga zaprowadzi, kogoś, kto dla nas takim listem się stanie, jeżeli my nie mamy Jezusa w sercu, czyli ten list nie został napisany na naszym sercu, bo on musi być napisany na naszym sercu, czyli jeżeli my nie poznaliśmy Pana Boga, i teraz muszę tu kilka nomenklatur powiedzieć, nie narodziliśmy się na nowo, jeżeli my nie wybraliśmy Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela, nie wyznaliśmy Go naszych grzechów, wyznaliśmy Mu naszych grzechów, jeżeli my nie uwierzyliśmy, że On umarł za nas, oddał swoje życie dla naszego zbawienia. To jest ta trzecia. Nie wyznaliśmy tego nigdy, nie przyznaliśmy się do tego. To znaczy, że my nigdy nie otrzymaliśmy ducha adopcji. Czyli my nie staliśmy się Jego dziećmi, nie poczuliśmy smaku tego, co to jest być Bożym dzieckiem. I widzisz, o tym czytamy w Galacjan 4:4-7. Tam jest napisane, ale gdy nadszedł wyznaczony czas, Bóg posłał swojego Syna, urodzonego przez kobietę i podlegającego prawu Mojżesza. Posłał go, aby wykupił tych, którzy żyli w niewoli prawa. Dzięki temu zostaliśmy adoptowani przez Boga, staliśmy się Jego dziećmi, a ponieważ jesteśmy Jego dziećmi, Bóg posłał do naszych serc ducha swojego Syna, dzięki któremu możemy zwracać się do Boga, Abba, Tato. Odkąd nie jesteś już niewolnikiem, ale wolnym dzieckiem Boga, a tym samym Jego spadkobiercą. Czyli widzisz, my wtedy, kiedy poznajemy Jezusa, my korzystamy z prawa bycia z Bogiem, przebywania z Nim, przytulania się do Niego, zasiadania na Jego kolanach. Ale bardzo często my chodzimy do kościoła, my chodzimy na nabożeństwa, tak? My chodzimy, staramy się modlić, tak? Idziemy na swoje msze, ale my nie znamy Boga. Nie znamy Boga. I dlatego, kiedy próbujemy o Bogu mówić, to jest często taka ilość roszczeń, obowiązków, rzeczy, które trzeba wypełnić, nowen, które trzeba wypowiedzieć, modlitw, które trzeba wypowiedzieć, tak? I rzeczy, które trzeba zrobić, żeby sobie zasłużyć na niebo. Czyli my ciągle, wydaje nam się, że to jest pewien katechizm Kościoła, który my musimy wypełnić, tak? I słuchajcie, czy wy jesteście protestantami, czy wy jesteście katolikami, to słuchajcie, naprawdę większość z nas ten katechizm ma wbity. My ciągle jeszcze myślimy, co my jeszcze musimy wypełnić, tak jak ten bogaty młodzieniec, co my jeszcze musimy zrobić, jak my się jeszcze musimy zachować, żeby być przyjęci. My nie rozumiemy, czym jest adopcja. My nie rozumiemy, czym jest, tu jest powiedziane, że jesteśmy adoptowani i stajemy się spadkobiercami, tak? I tu jest, słuchajcie, ten fragment bardzo ważny. Odkąd już nie jesteś niewolnikiem, ale wolnym dzieckiem Boga. Tak? Wolnym dzieckiem Boga. Czy nasze dzieci czują się w domu wolne? Nie wiem jak wasze. Moje czasami mówią, że tak, a czasami, że nie. Ale jak proszę, żeby wypakowali pralkę, to potrafią przez 2 dni zapomnieć. Ot, wolność. Ale czasami zrobią to od razu albo z własnej inicjatywy. Czyli są wolne tam, gdzie są wolne. Ale czy my czujemy się wolni w domu Boga? Najpierw musimy mieć w sobie ducha adopcji, w którym poczujemy, że naprawdę on jest dla nas, poczujemy, że naprawdę jesteśmy adoptowani, że wszystko w tym domu jest moje, że ja naprawdę mogę z tego korzystać, że naprawdę mogę tego używać, że naprawdę to jest coś, co jest dla mnie. Wiesz, kiedy dziecko jest adoptowane i przychodzi z innej rodziny, już jest starsze, ono różnie się zachowuje. Czasami zabiera sobie rzeczy, które chciałoby mieć, czyli po prostu je kradnie. A czasami po prostu nie rusza niczego, bo tak bardzo się boi. Jeśli jesteś którymś z tych dzieci w tym domu ojca, że albo myślisz, że coś ukradłeś, bo coś wziąłeś, albo coś zrobiłeś, albo myślisz, że się wprosiłeś na siłę, to coś jest w twoim sercu do zrobienia. Coś jest do naprawienia, abyś zaczął pisać prawdziwe listy, dobre myśli. Tak, dobre listy. I słuchajcie, ja pamiętam taki moment, już wiele razy to opowiadałam, ale powiem, bo to jest dobre w tym momencie. Ja się nawróciłam, nikt mi nie zwiastował Słowa Bożego. Ja tylko słuchałam o ludziach, którzy mówili o Jezusie jak przyjacielu i mi się to strasznie podobało. I ja ich słuchałam, uczyłam się z nimi chemii i matmy i uczyłam się i słuchałam i oni tak mówili, wiesz, dzisiaj rozmawiałem z Jezusem, Jezus powiedział mi to i to. Ja myślę sobie, gdzie Jezus mówi do nich? Gdzie tam Jezus mówi? Co tam? To po prostu się do Niego modli, nie? Ale oni, a wiesz, Jezus mi powiedział to i to. To był właśnie mój mąż i jeszcze kilku jego kolegów z tak zwanego przebudzenia warcińskiego. No i oni tak ciągle przy tej chemii opowiadali. No ja już w końcu, wiecie, po miesiącu uczenia się chemii skojarzyło się mi to z tą modlitwą, którą mówiłam do Pana Boga, właśnie jeszcze się muszę zmienić, ale muszę Cię poznać, że chyba ja mam możliwość Go poznania. Więc skojarzyłam te dwa fakty i mówię, czy Wy byście mnie nie zabrali na takie spotkanie. No i zabrali mnie do spotkania. Później oni w potępieniu. Zobacz, kim my jesteśmy. Nie zwiastujemy Ewangelii. Dziewczyna nam się sama naprasza. Ja na początku czułam się taka dumna, wiecie. Sama. No ale później to się stało kamieniem zagłady dla mnie. Bo przez chyba po prostu 2 lata szatan mnie męczył, mówiąc, widzisz, Bóg cię nie wybrał. Bóg cię nie wybrał. Sama mu się wprosiłaś. On cię nie chce. Nikt by nie chciał takiej złej kobiety jak ty. Nikt by kogoś takiego nie chciał jak ty. Zobacz, jaki jesteś grzesznikiem. Zobacz, co zrobiłaś. Zobacz, jak się zachowywałaś. No i słuchajcie, przyznam wam się do tego, że ja naprawdę mu wierzyłam. Tak? Aż w końcu przeczytałam taki fragment. Tak, o, otworzyłam Biblię, a tam było napisane, niby przypadkiem, nie wyście mnie wybrali. A ja was wybrałem. Ja zajarzyłam, że cały czas ktoś mi okłamuje. Że to on mnie wybrał, że on był na początku tego wyboru, że ja nie mogłam tego zrobić sama. I pamiętam, jak Jezus wtedy do mnie powiedział, naprawdę myślałeś, że jesteś w stanie to sama zrobić beze mnie? Że beze mnie możesz przyjść do mnie i się nawrócić? Że możesz przyjść, zanim nie zostaniesz pociągnięta? Naprawdę przyniosł ten list, ta rozmowa z Jezusem przyniosła mi niesamowitą wolność do życia. Okej? Ale troszeczkę tak jest, że kiedy my nie jesteśmy zaadoptowani, to nie jesteśmy w stanie przyjść do Boga z łatwością. A tak jesteśmy przyciągnięci, bo Jego DNA, Jego duch zaczyna w nas mieszkać i my stajemy się Bożymi dziećmi. Pamiętam, miałam taką cudną kobietę, pracowałam z nią, przyszła w ciężkim stanie, takim depresyjnym, i przychodziła do mnie i ja często, pytając ją o ojca, pytałam ją też o Boga. Bo wiedziałam, że jest osobą religijną, chodzi do kościoła. A ponieważ jakby byłam blisko takiego miejsca, pracowałam, gdzie był kościół, więc wiedziałam, że ona czasami przychodzi prosto z tego kościoła. I ja mówiłam jej o tym, że wiesz, że ja myślę, że gdybyś ty naprawdę poznała Boga, to twoje serce by tak nie bolało. Nie miałabyś w takiej depresji. Ja cię będę leczyć, ile będzie trzeba. Ale myślę, żeby cię nie bolało. I pamiętam, była taka słodna jesień, taka brudna, mokra jesień i ona przyszła i przeszła z takimi pretensjami, wiesz, do pracy mojej przyszła z pretensjami do mnie i mówi, to nieprawda, Bóg nie mówi do człowieka. On nie mówi do człowieka, to jest niemożliwe. Ja mówię od czasu, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, od miesiąca. Mówię do niego. Ja mówię, i co? Ona mówi, nic. Jest taka ściana. Nikt do mnie nie mówi. I wiesz, ja mówię, jest powiedziane, że jak prosicie i nie dostajecie, to źle prosicie. I mówię, wiesz, ty musisz się na nowo narodzić. Ty musisz poznać Jezusa. Ona mówi, jak mam to zrobić? Ja mówię, poszukaj takich rekolekcji, gdzie się poznaje Jezusa. I słuchajcie, ona w ciągu tygodnia znalazła takie rekolekcje. Po 2 się widziałyśmy i ona wchodzi do mnie. Wchodzi.
I mówi tak. Słyszałam dzisiaj Boga.
Ja myślę, o, chyba jakaś choroba nowa się rozwija. No mówi, naprawdę mówił do mnie. Mówił do mnie. Ja mówię, super. I ja mówię, tobie to powiem. Później będziemy pracować, wiesz, ale innym nie mów. I miałam pierwszy spoczynek w duchu. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest takie określenie katolickie. Tak więc miałam spoczynek w duchu. I ja mówię, i co?
I zabrał mnie do nieba.
Ja tak w głowie mam. Chyba wszystko za szybko się dzieje. To niemożliwe, żeby tyle rzeczy naraz było. I mówi, jeszcze mam takie coś, że jak się modlę, to w pewnym momencie takie coś się ze mną dzieje. Takie, wiesz, powiem ci po cichu. Shirapamana kalarataya rapamana. Ja myślę sobie, Bóg działa o wiele szybciej, niż mi się wydaje, kiedy ludzie tylko zaczynają Go szukać. Więc nie musimy się załamywać w tym momencie, kiedy oni przychodzą i mówią, tu nie słychać Boga. Bo znaczy, że oni są w dobrym miejscu, w miejscu, w którym zaczynają szukać, w którym zaczyna istnieć Boże przyciąganie, w których duch adopcji zaczyna wołać, chodź, 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 czekam na ciebie, chodź. Z utęsknieniem jest powiedziane, że Bóg z utęsknieniem na nas czeka, że On pożąda naszego przyjścia, że On pożąda naszego w sobie zanurzenia. Więc jeżeli jesteś taką osobą, która nie słyszy Boga, która nie zna Go, potrzebujesz modlić się, aby duch adopcji stąpił na ciebie. I nie ma znaczenia, gdzie On może stąpić, nie potrzebujesz do tego żadnego człowieka, aby być dotknięta przez moc Ducha Świętego i aby list Chrystusa został zapisany w twoim sercu, abyś stała się adoptowanym dzieckiem twojego Boga, żeby twoje DNA się zmieniło, żebyś była zupełnie inna. Widzisz, kiedy to do was mówię, to mam też takie wrażenie, że my czasami musimy tą myśl w sobie odnawiać. Że musimy zabierać tą myślą cały smutek z naszego serca. Że musimy pamiętać, że bez względu na to, co się z nami dzieje, to my naprawdę jesteśmy dziedzicami Jego. Że my naprawdę należymy do Niego. Że być może jesteśmy teraz pod wielkim atakiem. Być może naprawdę diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący i my czujemy, jakby nas ciągle podgryzał, jakby nas ciągle dotykał, jakby ciągle chciał nas jakby zabić, tak? Ale my jesteśmy w Nim bezpieczni. Bo jest powiedziane, że w tym wszystkim zwyciężamy. Przez Tego, który nas umiłował. Że my w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. I teraz zobaczcie, czyli jeżeli nie mamy tego pierwszego punktu, to możemy być listem, który nie działa jak list Chrystusowy, ale może być tak, że tylko ze słyszenia Go znamy. Tak? Choć u Niego mieszkamy i nie znamy, to nie znamy Go osobiście. Wtedy naprawdę próbujemy innym wmusić to objawienie, które mamy. Ten fragment chyba Marek mówił ostatnio, tak, o księdze Joba i o tych ludziach, którzy próbowali Jobowi wmówić, jaki jest ten jego Bóg. I Job też zaczął w końcu wierzyć z tych wszystkich opowieści, jaki jest ten jego Bóg. I wiesz, kiedy my spotkamy się z ludźmi, którzy mówią o jakimś złym doświadczeniu z Bogiem i sami nasze mamy nie najlepsze, ale jeszcze go nie rozkminiliśmy, to nagle się okazuje, że zaczynamy myśleć, jak ci ludzie. Tak, zaczynamy myśleć, aha, czyli ten Bóg kara jednak, czyli ten Bóg jest jednak zły, tak? Czyli zmieniamy swoje rzeczy, ale co gorsza, bo tutaj jeszcze może coś się zmienić, ale na przykład my słuchamy różnych nauczycieli, ja też ich słucham, tak? Słuchamy Jima Gola, teraz wymieniam tych, których ja słucham, tak? Słuchamy Billa Johnsona, czy kiedyś słucham, teraz nie słucham, nie mam czasu, ale bym słuchała. Chrisa Balatona, tak? Cindy Jacobs. I innych, słuchamy ich. I wydaje nam się, że znamy Boga. Nawet się zachowujemy jak oni. Tak? Nawet ludziom wygłaszamy te same rzeczy, które mówią oni. Ale nie jesteśmy ciągle listem Chrystusowym. Jesteśmy listem Chris Walaton. Jesteśmy listem Bill Johnson. Tak? Czyli zbieramy sobie taką grupę i później wygłaszamy, jaki jest Bóg. To nie jest Bóg Izy Ciesiułki. To jest ciągle Bóg Chrisa Walatona. Tak? Czyli mówimy o pewnych doktrynach, o rzeczach, które gdzieś zasłyszeliśmy, tak? O rzeczach, które gdzieś były i mówimy, że to jest nasze objawienie. Czy ono jest naszym objawieniem? No tak, jest. ale nie jest naszym objawieniem nieba. Jest objawieniem nieba, które Bóg dał innym ludziom. I to jest piękne objawienie, ale to ciągle nie jest nasze objawienie nieba. Tak? I wtedy przekazujemy ludziom to, co mówimy, ale to nie wynika z naszego doświadczenia bycia. Próbowałeś kiedyś opowiadać młodym dziewczynom, mającym 16-17 lat, jak to jest urodzić dziecko? Jak to boli? Co się wtedy dzieje z brzuchem? Nie rób tego. Nie mów też o tym, jak często będzie wstawać w nocy, albo raczej jak rzadko będzie spać. Nie mów o tym, jakie będą dzieci. Nie mów tego. Przychodzi czas na pewne objawienia i przychodzi czas, żeby pewnych objawień nie mieć. Tak? Jeżeli za wcześnie pewne objawienie do naszego życia przyjdzie, to może się okazać, że będziemy bardzo zniechęceni. Ale kiedy przyjdzie w odpowiednim czasie, to będziemy na to zawsze gotowi. Moja mama, pamiętam, do mnie mówiła, ja mówię do niej, wiesz co, mama, ja się tak źle czuję, bo mam już te 20 kilka lat. I wiesz, ja nie mam takiego... Te wszystkie dziewczyny, jak widzą dzieci, to tak... A ja to tak... Nie tak? I moja mama tak na mnie popatrzyła i mówi na mnie, nie przejmuj się, przyjdzie czas, objawienie się znajdzie. Przyjdzie czas, przyjdą i emocje, które ci pokażą, że to jest ten czas. Tak? Czyli jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym potrzebujemy znać Boga, to jest inne miejsce niż słyszeć o Nim tak, jak mówią o Nim innym ludzie. Tak? Ja często spotykam się z ludźmi i oni mówią do mnie, wiesz, to jest tak i tak. A ja mówię, ja myślę, że to jest tak i tak. A oni mówią do mnie, ale Bill Johnson powiedział, że to jest tak i tak. Ja mówię, no trudno mi jest konkurować z Billem Johnsonem, ale to może jednak nie o to chodziło Billowi Johnsonem, doczytałaś. Później za jakiś czas przylatuje, no nie, jednak chodziło mu coś innego, nie? Ale rozumiecie, my czytamy różnych ludzi, naprawdę fajnych, bożych ludzi. Ale próbujemy ich wbudować do naszego pójścia za Jezusem. Oni są takim wzmocnieniem nas do poszukiwania, inspiracją do poszukiwania, ale oni nie są naszym objawieniem nieba. Oni są listem, który nas zachęca do poszukiwania nieba. Tak jak my jesteśmy listem do tego, aby zachęcać innych, tak, żeby poszukiwali nieba. W każdym razie, jeżeli się okazuje, że ten nasz list nie jest za dobry, to być może wybraliśmy sobie nie tych nauczycieli. Takich, którzy mówią o obowiązku, o tablicach kamiennych, o tym, że musisz ciągle szukać, czy nie ma w tobie żadnego grzechu. A właściwie w drodze to by się chyba przydało, żebyśmy tak poszukali trochę, bo wy tak jakoś wszyscy mało grzeszni i w ogóle się nad tym nie zastanawiacie. Do kościoła nie chodzicie. Nie modlicie się, jakoś tak wam jest dobrze. Jeden człowiek, który od nas kiedyś odszedł, powiedział, w drodze było tak fajnie, przygłaskali mnie, przytulili, ale ja muszę być tam, bo tam mi ciągle mówią, módl się, módl się, módl się, módl się, módl się. Może my też tak powinniśmy dołożyć coś do naszej doktryny. Co ma powiedzieć? Odwróć się do sąsiada i powiedz mu, jaki masz grzech.
Jaki
on ma grzech. A, to trudniejsze. To już prorokować będziemy. No nie wiem, ja tutaj w darze rozeznania funkcjonuję, chyba nie możemy tak zrobić. Ale ja mogę wasze wyznać, chcecie? Wyznajcie grzechy jednych drugim. Tak powiedzmy. Okej, nie. Teraz to był taki żart, być może niepotrzebny, ale prawda jest taka, że my musimy rozumieć, że nasze osobiste spotkanie jest listem Chrystusowym, który zachęci innych, nie objawienie tego, co inni przeczytali i przekazywanie im tego cały czas, tak? To ciągle nie będzie to, o czym Bóg mówi. Będziemy jak Job, który w pewnym momencie będzie musiał się zderzyć z Bogiem. Kiedy my cały czas bazujemy na tym, co inni słuchają, to my nie mamy naszego sumienia wykształconego, czyli władz poznawczych wykształconych w takim pojmowaniu Boga. I my nie potrafimy korzystać z tych władz poznawczych w miłowaniu innych. My będziemy do nich mówić nakazami, rzeczami, które ich zbawią, które ich przemienią, ale nie rzeczami, które przeszły przez nas, zmieniły nasze życie, zmieniły nasze doświadczenie i wpływają na innych. Jest różnica w tym, jak my coś przeżywamy i dajemy to ludziom, między tym, a tym, jak my opowiadamy, co przeżyli inni. Okej? Czyli tu jest coś do zrobienia dla nas. Zmienić to na doświadczenie własne. zrobić to, co jest naszym przeżyciem Boga, naszym doświadczeniem Boga. I następna rzecz, nie jesteś synem w domu ojca, twój list nie będzie listem syna. Niektórzy myślą, że powinni być na niewolnikami w domu ojca. Niektórzy myślą, że powinni być sługami. Ja czasami sobie myślę, że niektórzy z nas chcieliby być uczniami i niewolnikami. Wiecie dlaczego? Bo wtedy się czują bezpieczni. Bo niewolnik dokładnie wie, co może, a czego nie może. Ma to nakazane przez pana w domu, który mu mówi, tak? I to samo z sługą. Sługa może mieć jakieś takie pomysły, ale i tak zawsze musi robić to, co pan mu chce. To, co pan chce. On nie może mieć własnej inicjatywy, nawet nie może, nawet moja głowa została obcięta z... Patryk nie zauważył, że głowa moja została odcięta z transmisji. Okej. Okay. W każdym bądź razie sługa ma wygodniejszą pozycję od dziecka. Bo dziecko popełnia błędy. Dziecko robi coś nie tak. Musi samo wybierać. Uczy się samo wybierać, samo postanawiać. Sługa nie. Sługa ma od A do Z wszystko wiadomo. Chyba, że jest zaufanym sługą, wtedy ma więcej możliwości wyboru. Ale niektórzy z nas krzyczą bardzo głośno, powinniśmy być niewolnikami Chrystusa. Ja czasami sobie myślę, że tak to chyba trzeba krzyczeć, jak się Biblii nie czyta. Bo jeżeli Jezus umarł za to, żebyśmy byli Jego przyjaciółmi i dziećmi i o tym mówi, i mówi o tym, że mamy służyć jednych drugim, no to nie możemy odwracać Ewangelii. Ale właśnie tak jest, że kiedy nasze serce jest zranione, kiedy my nie rozumiemy, że my mamy być dziećmi, to my wygłaszamy doktryny, które nie są listem zmieniającym życie innych ludzi. Nie są czymś, co jest inspiracją, nie jest to czymś, co jest taką normalnością do życia z Bogiem, czymś takim fajnym, normalnym, takim jak spotkanie z kimś, kogo kochasz. Cześć Panie Jezu, cześć Panie, cześć dziecko. Pocałowałeś mnie w czoło, zawsze tak robię. Przytuliłeś mnie, zawsze tak robię. Znowu się martwisz, czemu się martwisz? To jest normalna rozmowa z Bogiem. Normalna rozmowa z Jezusem, w którym możemy rozmawiać o jakichś rzeczach. I teraz zobaczcie, czyli jeżeli nie jesteśmy synami, to nasze listy będą jak listy niewolników, nasze listy będą jak listy sług. I teraz zobacz, jest powiedziane, czytam was z tłumaczenia Passion, nie otrzymałeś ducha religijnego obowiązku, prowadzącego cię z powrotem do strachu, że nigdy nie będziesz wystarczająco dobry, ale otrzymałeś ducha pełnej akceptacji obejmującego cię w rodzinę Bożą i nigdy nie poczujesz się osierocony, ponieważ gdy powstaje w nas, nasze duchy łączą się do Niego, wypowiadając słowa czułego uczucia, umiłowany tato. Nie otrzymałeś ducha religijnego obowiązku, prowadzącego cię z powrotem do strachu. Muszę wypełnić wszystkie rzeczy, muszę zrobić wszystkie rzeczy, bo inaczej to się nie będzie działo. Ale otrzymałeś ducha pełnej adopcji, akceptacji, obejmującego cię w rodzinę Bożą. I nigdy nie poczujesz się osierocony, ponieważ gdy powstaje on w nas, nasze duchy przyłączą się do Niego. I teraz zobaczcie, jeżeli my jesteśmy synami, to nawet jak odejdziemy, zgrzeszymy, to tęsknota nas zawsze zaprowadzi do domu Ojca. Tak jak syna marnotrawnego. On po prostu naprawdę narozrabiał, ale w pewnym momencie zaczął tęsknić. No i oczywiście tu mamy nasze ulubione polskie przysłowie, przez które wiele osób powie, teraz to ja nie przyjdę. Tak? Czyli jak trwoga, to do Boga. Ale okazało się, że on miał tęsknotę, a w jego pamięci było to, że w domu ojca było dobrze. Że w domu ojca było miło. Że w domu ojca on miał to, co było mu potrzebne. Jeżeli jesteś synem, to gdziekolwiek zboczysz, gdziekolwiek się wysuniesz, to tęsknota przyprowadzi cię do domu ojca. W jakiejkolwiek burzy będziesz przyprowadzony do domu ojca. Jeśli nie jesteś synem, nie będziesz miał miejsca, do którego będziesz chciał wrócić. Bo tęsknota nie będzie cię prowadziła, bo nadzieja nie będzie cię prowadziła, bo nadzieja prowadzi synów. Nadzieja, tak? Nasza, która jest naszą kotwicą, która jest zakotwiczona w momencie, kiedy się rodzimy na nowo w Królestwie Bożym. Ona nas prowadzi z powrotem. Po kotwicy idziemy idziemy dalej. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, ale jak wpływa łódka na mieliznę i jeszcze tak nie wbiła się w piasek, także nie można jej ruszyć, to bardzo często żeglarze robią coś takiego, oczywiście już bez ściągając wszystkie żagle, że wbijają kotwicy i na kotwicę wyciągają się z powrotem z mielizny, do której wypłynęli. Tak? Czyli jeżeli ta łódź nie jest jeszcze tak wkleszczona i wbita i nie trzeba wyskakiwać z wody, to jakby pierwszą taką fazą po ściągnięciu żagli jest to, że się wyrzuca kotwicę i na tej kotwicy się wyciąga siebie z tej mielizny. Więc naszą kotwicą jest nadzieja. Nadzieja, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że należymy do Niego. Jeżeli mamy tą kotwicę, zawsze możemy się wyrwać, wynieść, być wyciągnięci z naszej mielizny życiowej, w której jesteśmy. Ale zobaczcie, jeżeli nie czujemy się synem, to jesteśmy jak ten syn niemarnotrawny, który powiedział, no dla niego to zrobiłeś, jemu to dałeś, jemu dałeś wszystko, a Bóg mówi do niego, przecież wszystko, co moje, było twoje od samego początku. Ze wszystkiego mogłeś korzystać, wszystko mogłeś brać, nie robiłeś tego. Pracowałeś tutaj, zapychałeś, bo myślałeś, że w końcu cię docenią, że w końcu coś zostanie. Czyli nie zachowywałeś się jak dziedzic. Dlaczego? Bo nie czułeś się dziedzicem. Czułeś się, jakbyś był wyrobnikiem swojego ojca. I co jest ciekawe, syn, który zmarnotrawił majątek, przychodzi i mówi, nawet wyrobnicy mają lepiej na ziemi mojego ojca, będę wyrobnikiem mojego ojca. A syn, który jest synem, który pomnaża majątek, mówi, ja nie pracowałem na swoim. Ja się czułem, jakbym nie pracował na swoim. I wiele razy tak jest z nami, kiedy my nie czujemy, że my jesteśmy na swoim, że to nam to zostało powieszone, że to jest nasze, to my nie jesteśmy w stanie tam zostać, bo nigdy nie przeszliśmy do miejsca syna. Utknęliśmy w miejsca bycia niewolnikiem. I teraz zobaczcie, lub wyrobnikiem, tak? Czyli i w końcu ostatni punkt z tej naszej listy, punktów, które zmieniają nasz list, to jest, jeśli miałeś złe doświadczenia, jeśli miałeś w swoim życiu złe doświadczenia, to te złe doświadczenia będą powodowały, że twoje listy po prostu będą takimi listami, takimi gniotami pisanymi do innych ludzi. Uważaj na kościoły, uważaj na pastorów, uważaj na takich i takich ludzi. Ja też miałam takie gnioty w życiu. Kiedy ktoś mnie mocno poranił, ja później zawsze chuchałam na zimne. Na takich ludzi trzeba uważać, oni cię zdradzą. Na tych ludzi trzeba uważać, oni po prostu w końcu cię wykorzystają. Lepiej od każdego być daleko. Tacy pastorzy to są kontrolujący. Więc jeżeli my mamy zranienia z domem ziemskim, ale z domem Bożym, tak? Jeżeli mamy zranienia wynikające z tego domu, mamy nieuleczone serce, to nasze listy nigdy nie będą pisane w taki Boży sposób. I popatrzcie, mamy Ismaela. On został w Bożej rodzinie zraniony. On nie został zraniony po prostu, wiecie, gdzieś tam na pustyni. On został oddalony z domu człowieka, z którego później po prostu całe plemię Izraela wyrosło. Słuchajcie, bo się matki pokłóciły. Tak? I ta, która go urodziła, chciała rządzić tą, która przez Boga była wybrana. I jest powiedziane, że całe rody, które mają błogosławieństwo, to są bardzo bogate rody. Poczytajcie sobie w Biblii. To są rody, które nienawidzą po prostu Izraela. Przez to, co się stało. Całe lata, całe pokolenia, całe wieki nienawiści. Taki list piszą. Ale Boga uznają za swojego Boga. Boga uznają za swojego Boga. Inny przykład, jeszcze gorszy. Jakub. Nie daj się nigdy wmanewrować twojej matce w zabranie błogosławieństwa twojemu bratu. Nie daj się nigdy wmanewrować jednemu liderowi w to, żeby coś osiągnąć w sposób, który jest krzywy. Poczekaj na swoją kolejkę i poczekaj na swój czas. I zobaczcie, tutaj mamy to bardzo wyraźnie. Jakub po prostu był przez Boga przeznaczony do tego, żeby coś odziedziczyć, ale sposób nie był Boży. Z tymi tam, która rączka się wyciągnęła, jak oni tam walczyli w tym łonie. Pamiętacie? Jedna rączka, druga rączka wyszła. No i tak się stało, że zawiązali na tej, która się schowała i tak dalej. Tak? I w końcu Ezaw był tym, który urodził się jako pierworodny. I Jakub tak zakombinował dzięki pomocy swojej mamie, że to, co zrobił, to musiał uciekać ze swojego domu. Musiał uciekać. I zobaczcie, co się stało z Jakubem. Jakub, kiedy zaczął wracać do swojego domu, to on się bał. On się okropnie bał. On myślał, Ezaw, najpierw kobiety przodem dał, później kobiety wycofał. Tak się cały czas chronił, żeby tylko nie dostać po głowie. Ale zobaczcie, co się stało. On wracał do tego domu, bo to był czas jego powrotu. Ale wracał dlatego, że mu Laban tak dał popalić, że on nie miał wyjścia. Tak samo jak syn marnotrawny. On wracał z tego miejsca, bo tam była zaczepiona jego kotwica nadziei. On był synem. Ale zobaczcie, co się stało. Po drodze spotkał się z aniołem Bożym i Bóg zmienił jego imię. Zmienił imię tego, który narozrabiał, tego, który walczył o dziedzictwo i ukradł dziedzictwo, zmienił jego imię na imię Izrael. Na imię tego, który z którego później cały ród wyprowadził. Nie zrobił tego z Ezawa, który sprzedał pierworództwo. Tak? Nie zrobił z tego powodu, chociaż jego było to pierworództwo. Tylko wywiódł ten naród z człowieka, który po drodze przeszedł przez złamanie. Z syna. Z tego, który czuł się synem, był synem i który chciał walczyć o swoje dziedzictwo. Tylko sposób był nie taki. Tamten zrezygnował z dziedzictwa. Ale słuchajcie, Izrael pamiętał o tym przez całe wieki, o tym dziedzictwie. Pamiętacie historię Namana? Ahaba, Jezabel i dzielnicy winnicy Nabota. Ahab chciał bardzo kupić winnicę Nabota. Ona była najbliżej jego płotu. I Ahab mówi do niego, ja ci dam inną, lepszą, taką daleko. Ale dzielnica Nabota, Nabot. Ale Nabot powiedział, nie, to jest moje dziedzictwo. Nie można sprzedawać dziedzictwa. Nie można oddawać dziedzictwa. Nie można sprzedawać dziedzictwa. A twoim dziedzictwem jest syn króla, córka króla. Syn Boga, córka króla. Nie możesz sprzedawać dziedzictwa za nic, za wiedzę, za mądrość, za cokolwiek. Nie możesz sprzedawać dziedzictwa. Ale wracając do tego fragmentu, możesz być zraniony przez dom, który jest domem Bożym, który jest kościołem tutaj na ziemi. Możesz być zraniony przez oblubienicę. Jeżeli nie zrobisz tego we właściwy sposób, ciągle twoje listy będą pachnieć twoim zranieniem. Będą pełne twojego zranienia. Ale też może być tak, że doświadczyłeś domu, swojego rodzinnego domu, który był trudnym domem. Rodziców, którzy byli niewłaściwymi rodzicami. Mogli to być rodzice przemocowi, a mogli to być rodzice zmienni, ambiwalentni. Raz byli dobrzy, raz byli źli. Czyli rodzice, których słuchałeś, z których autorytetem się liczyłeś, ale oni cię wiele razy ranili i nigdy tych sytuacji nie wyjaśniali. Wiesz, jeżeli rodzic jest tylko zły, taki, wiesz, patologiczny, zawsze przemocowy, jeżeli jesteś z rodziny alkoholowej, to w pewnym momencie zaczynasz bardzo łatwo widzieć, że to jest zły rodzic. Ale jeżeli rodzic jest zmienny, jest dobry, ale w wielu momentach cię rani, a ty byłeś nauczony życia w szacunku, nigdy nikt ci nie wyjaśnił, że on cię wiele razy zranił, nigdy twój tata nie płakał przed tobą, nie powinienem ci tak powiedzieć. To było złe, że krzyczałem. To nie było właściwe. To twoje serce zostało zranione. Zostało złamane. I teraz, kiedy masz przyjść do Pana Boga, to jest tobie bardzo ciężko, ponieważ twój Bóg kojarzy ci się z twoim ojcem. Twój Bóg kojarzy ci się z twoim rodzicem. Ja kiedyś pracowałam na takiej sesji uzdrowienia, dawno temu już z kobietą, która miała straszne doświadczenie ojca w dzieciństwie. I ja jakby przechodząc przez pewne etapy, doszłam do tego momentu, kiedy zaczęłam jej mówić o miłości Bożej. Jakby w tych etapach tam się przechodzi do tego miejsca i zaczęłam do niej mówić, twój tatuś niebieski kocha cię. Twój tatuś niebieski jest kimś, kto może zmienić na zawsze twoje serce. Ona wyciągnęła palec w moją stronę i powiedziała do mnie, nigdy nie mów o moim Bogu, że to jest mój ojciec. Jak jeszcze raz to powtórzysz, to cię pobiję. Słuchajcie, to było, ja zamarłam. Byłyśmy tam w dwójkę, także myślałam, jesteśmy silniejsze. Ale pomyślałam sobie, jak ja mam to zrobić? Jak mam zmienić to serce, żeby to serce, które jest tak dotknięte, tak złamane, kiedyś chciało się przytulić do ojca. I słuchajcie, zaczęłam go przytulać do Boga. Zaczęłam serce tej dziewczynki przysyłać do Boga. Zaczęłam z niej mówić, tak, to jest twój Bóg, to jest twój Bóg, bo okazało się, że wszelkie porównania z domem powodowały taką ranę, że ona nie była w stanie zbliżyć się do Boga. I wiesz, my mamy takie zranienia w naszym domu i my naprawdę wiele razy nie zauważamy zranienia twardych domów, przykrych rodziców albo nawet religijnych rodziców, którzy nas gdzieś łamali. I ten obraz Boga jest po prostu wykrzywiony. To nie jest prawdziwy obraz Boga. On jest wykrzywiony przez różne kościoły, w którym byliśmy, ale jest też wykrzywiony przez naszych rodziców. I my nie zauważamy, że nie jesteśmy w stanie być listem Chrystusowym, ponieważ nasze serce krwawi. Ponieważ nasze serce jest w niewłaściwym miejscu. I widzisz, i teraz jeżeli my idziemy w dwa kierunki w tym miejscu, możemy pójść w kierunek pod tytułem muszę uważać zawsze na Boga. Nie wiadomo, co On będzie. Muszę sobie radzić sama. Muszę sama pewne rzeczy robić, ale możemy też pójść w kierunku pod tytułem sprawdzam. Nie będę chodzić do kościoła i płacić dziesięcin. Zobaczę, czy dalej Bóg mnie kocha. To co z tego, że piję? Będę pić dalej i zobaczę, czy Bóg mnie kocha, czy nie zrzuci mi cegły. Takie doświadczenia, takie sprawdzanie, ono wynika ze zranienia naszego serducha. Nie będę cytować fragmentów, w którym Bóg mówi, żebyście mnie na próby nie wystawiali, ale prawda jest taka, że nasze serce prowadzi nas w takie miejsce, żeby nam pokazać, hej, jesteś zraniony. Zobacz, co się dzieje w twoim sercu. Zobacz, na czym ty budujesz. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Jest zazdrosnym o naszych mężów, o nasze żony, o naszych bliskich. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Bo jeżeli On jest postawiony na właściwym miejscu, to my się po prostu stajemy listem Chrystusowym. Umiemy dawać miłość. Nie wiem, może wy zawsze byłyście doskonałymi mamami. Ja to zawsze byłam tą, która musiała się modlić do Boga, czy ty dołożysz więcej. Pamiętam taką moją rozmowę, jak dzieci były małe, jedno miało 3 lata, drugie 5. Ja już byłam taka rozbita tymi, jakie one są i mówię do Boga, Boże, jaką ja jestem złą mamą. Ciągle nie potrafię ich ogarnąć. Oni płaczą, robią inne rzeczy, ja nie potrafię zrobić. Wtedy pamiętam, przyszedł do mnie Pan Jezus i mówi do mnie, wiesz, jak ty zrobisz 80%, to ja zrobię 20%. A ja z tyłu głowy miałam, a co będzie, jak zrobię tylko 70%? Pan Jezus się uśmiechnął, mówię, zrobię 30%. Ale ja z tyłu głowy miałam jeszcze gorsze rzeczy. A co będzie wtedy, jak zrobię tylko 60? To ja żałuję 40. I wtedy wyszła taka myśl, a co będzie, jak zrobię tylko 10%? Wtedy on się bardzo uśmiechnął i powiedział do mnie, ja zrobię 90. I ja zrobię 90. I moje serce odpoczęło. I moje serce odpoczęło, bo dostałam list z domu ojca, w którym mój ojciec powiedział mi, dasz radę, ja jestem z tobą. Dasz radę przez to przejść, bo ja jestem z tobą. Dasz radę. Nie słuchaj twojego nieprzyjaciela, bo ja jestem z tobą. I widzisz, kończąc to, jeżeli jesteśmy listem, który zawiera któreś z tych elementów, które są pofałszowane, które powodują, że ja nie potrafię mówić w sposób o Bogu takim, jakim On jest, nie potrafię Go doświadczyć wolności, to potrzebujemy, aby nasze serce było przez Niego dotknięte. Potrzebujemy po prostu nasączyć się Bożą obecnością, nasączyć się byciem z Nim, nasączyć się przebywaniem z Jego obecności. Jeżeli myślisz, że na cokolwiek musisz sobie zasłużyć, to potrzebujesz z tego zrezygnować, bo wszystko, co masz, masz z łaski. Wszystko, co masz przez Jego dobroć. Te uczynki, te rzeczy, które czynisz, są wyrazem twojej miłości do Niego, nie wyrazem dowodu na to, że ty Go kochasz. Nie możesz Bogu udowadniać, że coś musisz zrobić, że tak to wygląda, bo wejdziesz w uczynki ciała. To diabeł chce cię namówić do tego, żebyś ciągle myślał, że wypełniasz rzeczy do zrobienia i wtedy jesteś bardziej kochany przez Boga. Bóg nie potrzebuje tego. Takie uczynki są dla Niego jak splugawiona szmata. On chce dotknąć twojego serca. Chce w końcu przytulić się do ciebie. Chce, żebyś usiadł na jego kolanach, zawiązał na nim ręce i powiedział, tato, to dla takiej miłości umarł Jezus Chrystus. Abyś mógł się stać ojcem, który wychodzi z łona, synem, który wychodzi z łona ojca. Siadasz w Bożym tronie, siadasz u Boga na kolanach, siadasz na Jego łonie, bo tam jest Twoje miejsce, tam jesteś przemieniony, tam jesteś inny, tam jesteś chodzącą Bożą miłością. Na Nim musisz się zawiesić, nie na tym, co zrobisz, nie na tym, jak się zachowasz, ale na Nim musisz się zawiesić. W tym czasie, w którym teraz żyjemy, na Nim musisz się zawiesić, przed Niego musisz być odnowiony, żeby Twoje życie mogło się stać listem Chrystusowym. Okej. Więc jeśli nie przerobisz traum ze swojego życia, rzeczy, które są trudne, będą zawsze uderzać one w twój dom i w twoje relacje z osobami, z ważnymi, z ludźmi, które dla ciebie są autorytetem. I zawsze będą uderzać w twoją relację z Bogiem. Zawsze będziesz się zastanawiał, czy On na pewno tym razem mnie przyjmie. Ile razy miałeś takie rozważania? Bo ja setki. Boże, ale ona też jest twoją córką. Tak mnie zraniła, że mam dość. Ale ty ją pewnie bardziej kochasz. I pytanie Jezusa. Dlaczego tak myślisz, że ja ją bardziej kocham? Bo chciałbym, żebyś mnie bardziej kochał. I Jego odpowiedź. Jestem zawsze po twojej stronie. Ale nigdy po twojej stronie przeciwko niej. Więc jeżeli widzisz w swoim życiu wycofanie, izolację, wznosisz jakieś mury, które cię mają bronić przed innymi, widzisz, że jesteś zaborczy o relacje z innymi ludźmi, że z tobą się nie przyjaźnią, z tobą nie, ciągle gdzieś coś musisz skontrolować, zmanipulować, masz trudności w przyjmowaniu napomnień lub pouczeń, masz trudności w przyjmowaniu lub dawaniu miłości i akceptacji, masz ciągłą potrzebę uznawania i skupienia na sobie uwagi, masz brak miłości, ciągle ściągasz na sobie odrzucenie innych, ciągle masz przekonanie, że inni cię odrzucają. Jeżeli ciągle koncentrujesz się na sobie, na tym, co ciebie boli, jak ty się zachowujesz, jeżeli widzisz, że masz brak dojrzałości emocjonalnej, jeżeli zrywasz ciągle związki, jeżeli odnajdujesz swoją tożsamość tylko w grupie, jeżeli widzisz, że ludzie cię lubią, kochają, to wtedy możesz tam być. Jeżeli jesteś pełny krytycyzmu, jeżeli ciągle nie ufasz Bogu, że cię wyprowadzi z miejsca, w którym jesteś. Jeżeli towarzyszą ci lęki, jeżeli masz jakieś stresy ciągle, które nie schodzą z ciebie, jeżeli masz skłonność do sprzeczek i zachowania impulsywnego, jeżeli masz zbyt wielkie poczucie odpowiedzialności za rzeczy dookoła, czyli wchodzisz w miejsce bycia Mesjaszem, a nim nie jesteś, uzmysłów sobie, że nie jesteś z Mesjaszem. Jeżeli ciągle sam siebie odrzucasz, masz brak poczucia, poczucia własnej wartości, to nie będziesz w stanie być listem Chrystusowym. I potrzebujesz te wszystkie miejsca przynieść do Jezusa. Usiąść do Niego na kolanach, wypłakać i oddać te wszystkie miejsca, abyś mógł się stać listem Chrystusowym. I na koniec fragment. Jana 14:1-2-4-7. Niech wasze serca nie drżą ze strachu. Wierzcie Bogu i mi wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, to czy mówiłbym wam, że idę przygotować wam miejsce? Przecież znacie drogę prowadzącą tam, dokąd odchodzę. Panie, nie mamy pojęcia, dokąd odchodzisz, odezwał się Tomasz. Jak więc możemy znać drogę? Ja jestem drogą, prawdą i życiem, odpowiedział mu Jezus. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeśli mnie poznaliście, będziecie znać także mojego Ojca. Zresztą już go znacie, bo go zobaczyliście. Kochani, możecie wstać? Poproszę was. Panie Jezu, Ty czynisz nas listami. Ja modlę się teraz, abyś dotknął każdego serca, które nie zna Ciebie. Każdego serca, które nie czuje się jak syn. Każdego serca, które Cię wypróbowuje. Każdego serca, które czuje się niekochane, bo nie widzi Twojej ręki wyciągniętej nad nim. Każdego serca, które nie czuje się błogosławione i nie potrafi być listem. Ty jesteś naszą łaską, Ty jesteś naszym przytuleniem, ukojeniem i naszej miłością. Ty jesteś przemianą naszego serca. Ty jesteś słowem, które przemienia wszystko. które unosi się chaosem naszego życia dzisiaj, teraz, na tym miejscu i zabiera wszelkie zranienie i wszelki chaos w naszym życiu, który powodował to, że nie potrafimy być listem. Listem zachęty, listem dla tych, którzy są na polu walki. Że nie potrafimy być członkami ciała jednych drugich. Że nie potrafimy nieść siebie w miłości. Że jesteśmy listem napomnienia. Listem strachu. Tato, naucz nas, abyśmy byli synami. Synami, które znają swój dom. Którzy poznają go po zapachu. Tato, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę. Poproszę zespół. Dziękujemy Tobie za Twoją łaskę i za Twoje miłosierdzie, za Twoje bycie z nami, za doświadczenie Twojej miłości. Tato, ja modlę się, abyś teraz przez moc Ducha Świętego, przez objawienie Ducha Świętego każdej osobie na tym miejscu i każdej osobie, która nas słucha, zaczął pokazywać te miejsca, w którym jesteśmy zranieni. Te miejsca, które powodują, że nie czekamy na niebo, że boimy się nieba, że ciągle rozważamy to, czego jeszcze nie zrobiliśmy, że ciągle rozważamy to, jak wiele nam brakuje, żebyśmy mogli pójść do nieba. Ja modlę się, abyś teraz Duchu Święty objawiał nam, że jest enough, że jest wystarczająco, żebyśmy poszli do nieba już teraz, bo Ty umarłeś za nas. Oczywiście mamy pełnić uczynki miłości, ale już teraz zasłużyliśmy na niebo. Tylko dlatego, że wybraliśmy Ciebie. Że Ty, Jezu, jesteś naszym Zbawicielem, naszym Wybawicielem. I Ty prostujesz nasze drogi. I Ty ukochałeś nas ponad własne życie. Ja dziękuję Tobie za ducha adopcji. Ducha adopcji dla tych, którzy nas słuchają. Za ducha adopcji, który prowadzi ich do nawrócenia, do przemiany, który prowadzi ich do wyjścia z mielizmy, w którą się wbili. Tato, ja modlę się o tych, którzy byli odstępcami, odeszli od Ciebie, bo ich serca zostały zranione i nie wytrzymali bólu, który im towarzyszył. Ja modlę się, aby ten ból puścił, aby ten ból puścił, aby ich serca były wolne do podróży w Twoim kierunku. Aby ich serca były do podróży i aby zaczęły po zapachu wracać do domu. Aby zaczęły po tęsknocie wracać do domu. Aby zaczęły po zapachu Twojej miłości wracać do domu. Niebo ma taki charakterystyczny zapach, smak, ma takie charakterystyczne kolory. Czasami budzę się rano i czuję się wręcz zaproszony na spacer, bo niebo dotknęło ziemi. Bo te kolory, które widzę, są takie jak tam zazwyczaj, kiedy jestem. Bo pachnie tak, jak pachnie w domu Ojca. Bo widoki są takie, jakie są w domu Ojca. I powietrze jest tak szkliste. I niebo zstępuje na ziemię, aby zaprosić mnie, ale zaprosić też każdego z Was do bywania tam. Do nałykania się wolności nieba. Do nałykania się wolności Taty, do zasiadania na Jego tronie. Jeśli tylko odważysz się, aby powiedzieć, idę za Tobą, chcę pójść dalej, będziesz Go spotykał, a niebo w Twoim życiu będzie dotykało ziemi, aby Cię zaprosić do obcowania w tym, który jest wiecznym Bogiem, aby Cię zaprosić i przez to obcowanie zmienić Twoje życie i uleczyć rany, które są w Twoim sercu. I spowodować, że już będziesz inny, że już będziesz inna, ale nie przez to, co uczynisz, ale przez dzieło łaski, ale przez dzieło łaski, ale przez dzieło łaski. Jeszcze się pomodlimy o tych przed kamerą, także możecie wyciągnąć rękę do tych kamer. Tato, my oddajemy Tobie tych, którzy nas słuchali, do tych, którzy są w naszej pieczy, i słuchają naszych listów od Ciebie. Ja modlę się, Tato, aby oni byli dotknięci przez moc Twojej łaski, przemienieni w tych miejscach pustynnych, w których są, w tych miejscach zranienia, w których są. Ja modlę się, Tato, aby w tych miejscach, w których są, na najbliższym tygodniu, aby niebo zaczęło dotykać ziemi. Aby niebo zaczęło dotykać ziemi z Twoim zaproszeniem. I aby to zaproszenie było widoczne dla nich. Aby to zaproszenie było rozpoznawalne dla nich. Tato, ja modlę się, aby zaczęli zauważać sarny, które Ty przyprowadzasz do nich. Sokoła, który ich obserwuje. Aby zaczęli widzieć chmury, które się pochylają. Aby zaczęli widzieć, jak piszesz dla nich na niebie. Jak malujesz swoje Jeruzalem dla nich. Aby ich przyciągnąć do swojej miłości i do swojej łaski. Dziękuję Tobie, Tato. Dziękuję Tobie, Tato.